Mała Litwa stawia się wielkim Chinom i stawia na współpracę z Tajwanem. I to się opłaca. Do Litwy napływają miliony i nowoczesne technologie. A co z Polską? Czy zostajemy z tyłu za Litwą? Chiński wysłannik Li Hui był wczoraj na Ukrainie. Jego korzystny dla Rosji plan pokoju został odrzucony. Dziś Hui jest w Polsce. Po co? Czy coś z tego wyniknie? O rzekomym cudzie na drzewie w Parczewie mówi cała Polska. Co to wydarzenie mówi o Polakach i jak stwierdzić, które objawienie jest poważne, a z którego można się śmiać? Powiemy też o pierwszym w Polsce spotkaniu nowej partii Dobry Ruch. Czy niezdecydowani będą mieli na kogo głosować? Cezary Kłosowicz, Iść Pod Prąd na żywo. Zapraszam.
W studiu witam pastora Pawła Chojewskiego, redaktora naczelnego telewizji Pod Prąd.
Witam ciebie i państwa bardzo serdecznie.
Mała Litwa otwarcie poparła Tajwan, jako jedyna otworzyła biuro, placówkę dyplomatyczną, która ma w nazwie Tajwan, a nie tylko Tajpej, czyli miasto w Tajwanie. I to wywołało reakcję Chin, ale właśnie jakąś taką na tyle słabą, że Litwa korzysta na tym, że postawiła się wielkim Chinom i współpracuje z nie tak wielkim w porównaniu Tajwanem. Ty zawsze chwaliłeś tę postawę Litwy czy Czech. Teraz do tego dołączają Niemcy.
Tak, i to jest najciekawsze. Tu z panią redaktor Hanią Shen przecież od lat wskazywaliśmy ten kierunek tajwański, koreański, japoński, Korea Południowa oczywiście, jako przeciwwagę dla tego wybranego przez pisowską elitę wcześniej, jeszcze przed wojną Putina, współpracą, partnerstwo strategiczne. Prezydent Duda podniósł je na wszechstronne partnerstwo strategiczne z najbardziej zbrodniczym systemem w dziejach świata, czyli z komunistami chińskimi, którzy ponad 100 milionów istnień ludzkich mają na sumieniu, mają krew na rękach, stosunkowo też świeżą z placu Tiananmen, ale też przecież ciągle dokonują ludobójstwa na Ujgurach, na innych mniejszościach religijnych, na chrześcijanach także, polują na ludzi, na organy itd., itd. To wszystko jest powszechną informacją, należy do wiedzy, której mają też prezydent, premier, Kaczyński, Ziobro i tak dalej, ale nic sobie wielkiego z tego nie robili. Zacieśniali uzależnianie Polski od komunistycznych Chin, a my mówiliśmy Tajwan, Japonia, Korea Południowa. Teraz zobaczcie, że już nawet Niemcy to mówią, nie? To, na co zwróciłeś uwagę, że już Niemcy mówią, że Litwie opłaciło się jednoznaczne zerwanie z komuchami chińskimi i postawienie na Tajwan, czyli postawienie na Zachód, na Stany Zjednoczone, bo przecież to najważniejszy sojusznik Tajwanu, Stany Zjednoczone i ogólnie koalicja państw zachodnich. Także myśmy to mówili, Litwa to zrobiła, i zobaczcie, dostała pochwałę Niemców.
Nie? Die Welt pisze, tam Tobias Kaiser w Die Welt pisze, Onet to przedrukowuje u siebie. Ten mały kraj zawstydził Europę i postawił się Chinom. Teraz czerpie z tego spore korzyści. To jest tytuł artykułu. Opisana jest tam pokrótce ta historia właśnie ze zwrotem Litwy w kierunku Tajwanu. No i jakie korzyści? No najpierw 200 milionów dolarów inwestycji w zeszłym roku. Właśnie Tajwan przeznaczył na inwestycje w naszym regionie, ale praktycznie wszystko idzie do Litwy.
Tak, zresztąśmy przewidzieli, że Polska zarządzana przez bardzo niemrawą, dziwną ekipę, no mimo ogromnego takiego wzrostu znaczenia Polski w przestrzeni takiej psychologiczno-medialnej ze względu na ogromną pomoc Ukrainie przeciwko Rosji, że Polska nie wykorzysta tego, co zrobili Polacy. Znaczy rząd polski, rząd pisowski nie wykorzysta tego, co zrobili Polacy, bo to trzeba przypomnieć, że to nie rząd polski zrobił, tylko Polacy tę ogromną pomoc, ogromne serce dla Ukraińców okazali i to poruszyło cały świat. Mieliśmy no wspaniałą trampolinę, można powiedzieć, do takiego jasnego opowiedzenia się po stronie Zachodu, a nie takiego stania w rozkroku, jakie wcześniej Platforma Obywatelska, bo to przecież prezydent Komorowski z Platformy Obywatelskiej pojechał tam na Daleki Wschód i on to partnerstwo strategiczne podpisał z mordercami chińskich, z chińskimi komunistami, a potem dokładnie w te same ślady, w te same buty, rzekomo już z nadania tego takiego narodowego, wolnościowego, nie postkomunistycznego, prezydent Duda zrobił jeszcze gorzej, czyli podniósł te stosunki na poziom takiego wszechstronnego partnerstwa strategicznego. W czasie pandemii, pamiętacie państwo, nie było żadnego potępienia, krytyki komunistów chińskich za zarażenie całego świata. Tylko najpierw rozbrojono Polskę, bo wysłano komunistom chińskim maseczki, sprzęt medyczny, ten jednorazowy, ochronny. To był, zdaje się, październik, listopad, gdzie Polska ogłociła się z zasobów, a zaraz, za kilka miesięcy, uderzyła pandemia w Polskę. My byliśmy nieprzygotowani. Oczywiście, no, widzowie telewizji Idź Pod Prąd po części byli przez nas przygotowywani. Pani Hania Szen też wielokrotnie różne ostrzeżenia dawała, jak to się będzie rozwijać. I potem na kolanach błagali komunistów chińskich o dostawy sprzętu, czyli jeszcze bardziej upokorzyli Polskę, jeszcze bardziej im podnieśli rangę komunistów chińskich. Psychologicznie też w naszym społeczeństwie, jacy to dobrzy ci komuniści chińscy, jak to dają nam na... My to myśmy im dali nasz sprzęt, a od nich to kupiliśmy kilka razy przepłacone i dziadowski sprzęt. Pamiętacie, że tam jak pakują na zachód, to plują tam nawet ci komuniści chińscy do tych maseczek, do tego wszystkiego, filmiki widzieliśmy.
I takie bywały sytuacje, no ale też generalnie nawet, powiedzmy, pomijając to, no to sprzęt nie spełniał norm,
respiratory, takie różne rzeczy, także można by długo mówić, a w tym czasie Litwa i Czechy dokonały zwrotu właśnie w kierunku Tajwanu. Zobaczcie, że to nie było coś, czego w Polsce nie można było usłyszeć. Można było, ale tak, dziennikarze, zmowa milczenia, nic nie mówili wtedy na ten temat, kiedy my biliśmy na alarm, że trzeba odciąć się od komuchów chińskich, bo to jest zagrożenie dla świata, trzeba się zwrócić właśnie Tajwan, Japonia, Korea Południowa.
Szczególnie w tym czasie pandemii, kiedy Tajwan najwcześniej wiedział, co się dzieje, najwcześniej zareagował i wszystkim próbował pokazać, co będzie.
I najlepiej przeszedł, praktycznie zwycięsko przeszedł przez cały ten okres pandemii. Także nasi decydenci, mówię, nasi dziennikarze celowo zamilczali przekaz prawdy, który płynął z telewizji Idź Pod Prąd. Nasi decydenci działali w chocholim tańcu i się dalej obściskiwali ze zbrodniarzami komunistycznymi. Nie? No, przyszła wojna Putina, troszeczkę nastąpiło otrzeźwienie, ale nie bardzo. Ale nie bardzo. Zobaczcie, przecież ten mój proces, no on wynikał przede wszystkim z naszej działalności na dwóch frontach, nie? Ten front religijny, no to później przy objawieniu Parczewskim, Matka Boska Parczewska omówimy, ale najważniejszy, no to była nasza działalność antykomunistyczna przeciwko komuchom chińskim. Przecież to nawet oficjalny organ Komunistycznej Partii Chin, taki, który pisze po angielsku Global Times, zażądał od władz polskich, żeby uciszyły telewizję Idź Pod Prąd. Że to nie było jakieś tylko, wiecie, jakiś pismak tam sobie dziennikarzyna, nie wiadomo jaki.
MSZ na to odpowiedział. Dokładnie. Że oni respektują te porozumienia komunistyczne jeszcze.
Tak,
jedne Chiny i tak dalej. No ale to prywatna telewizja, no to oni nie mogą, ale jakoś niedługo później się rozpoczął proces.
Zobaczcie, że niedługo potem rozpoczął się proces i prokuratura Ziobry
przeciwko redaktorowi naczelnemu.
Prokuratura lubelska. Niedawno mecenas Giertych na Twitterze napisał, że jak coś robi prokuratura lubelska, to tak jakby osobisty podpis Ziobry, Zbyszka, był pod tym. No, ja nie mam takiej wiedzy jak mecenas Giertych, ale wiem, że on ma dość dobrą w tym temacie, bo się tam kopie z prokuraturą Ziobry, oni go szukają, nie mogą znaleźć, gdzieś tam go zatrzymują, no różne takie, także on tak przyjmuje, że no chyba trochę wie, co mówi, kiedy mówi, że lubelska prokuratura jest zblatowana na sztywno z Ziobrą, także o żadnej niezależności tu nie możemy mówić. No i ta prokuratura postawiła mi zarzut nawoływania do wojny na napastniczej z Koreą Północną. To jest najbliższy sojusznik w regionie komunistycznych Chin. A na procesie ci różni tam niby urażeni
skarżyciele posiłkowi,
katolicy, którzy tam się zgromadzili w tym, no, tej grupie pokrzywdzonych, jakoś często mówili, że my tak najeżdżamy na Chiny i to nie można. No, to bardzo ciekawe religijne jakieś skrzywienie, nie? No coś takie dziwne, nie? A prokuratura no się całkiem no tu skompromitowała, stawiając...
Bo może chodziło o obrazę religijną komunistów, znaczy konfucjanistów.
No może komunistów, no nie wiem, to bym przynajmniej rozumiał, ale prokuratura jakoś no nie przygotowała się dobrze do tego procesu, bo nie wie oczywistej rzeczy, że w stanie wojny to cały świat wolny z Koreą Północną jest mniej więcej od 1950 roku.
Tak, został podpisany.
Tylko rozejm, został, stan wojny jest, właśnie, jak?
Nie rozejm, tylko zawieszenie broni.
Zawieszenie broni, tak.
A rozejmu ciągle nie ma, także Korea Południowa z Północną są w stanie wojny. Oczywiście tam była pomoc z jednej strony Stanów Zjednoczonych
ONZ-u
i Zachodu całego, no a z drugiej tych komunistycznych sił Rosji czy Chin.
Także pokazuje, że wcale myśmy się do końca nie wycofali, bo prokuratura nie przeprosiła do tej pory, nie wycofała tego aktu oskarżenia.
I w poniedziałek kolejna rozprawa w procesie pastora Pawła Chojeckiego. Zapraszamy oczywiście do Lublina, by zobaczyć, jak działa polski wymiar sprawiedliwości. Jest duża szansa, że jakieś rozstrzygnięcie w końcu zapadnie, choć niekoniecznie.
Choć niekoniecznie, to nigdy nic nie wiadomo i tak dalej. Także to pokazuje, że te wpływy komunistyczne, komunistycznych Chin dalej są. No, pani Hania pisze, że no dobrze, że tam tylko jakiś z rangi wiceministra przyjmuje tego na H.
Ale wróćmy jeszcze do, bo uciekliśmy z Litwy szybko. Litwa, te 200 milionów, no to tylko było na początek, bo rząd na Tajwanie utworzył już pulę z miliardem dolarów.
No to się zaczyna już poważnie, bo do tej
inwestycji
pory, no
to i to jest Litwa, wiecie,
miliard
która...
złotych, teraz już 5 miliardów złotych, czy tam 4 z hakiem, no.
Tak, to mają być czy tanie kredyty, czy na przykład na wspólne projekty gospodarcze litewsko-tajwańskie i to nie tam na jakieś sadzenie ziemniaków, tylko na ogniwa słoneczne, na przykład producent ogniw słonecznych, czy generalnie jest ta budowa przemysłu półprzewodnikowego, czyli no, a, najwyższych technologii, jakie tylko są
energetyka
na świecie.
No przecież teraz no, cała Polska się zastanawia, co zrobić z tymi ogniwami słonecznymi. To jest wielki problem, bo o ile najpierw był taki ran, żeby no, na każdym dachu były te ogniwa, no to okazało się, że nasza sieć w ogóle jest nieprzystosowana do tego zwrotnego impulsu, nie? Znaczy do przesyłania tego prądu w drugą stronę. Teraz się okazuje, że żeby przystosować sieć, to potrzebne są miliardy złotych. Nie tam dwa, trzy, tylko albo kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt. To po polsku jak będzie, no to o, zwykle oczywiście z kilkunastu zrobi się 30, to możemy być pewni. No i teraz pytanie, kto za to zapłaci? I co to znaczy tani prąd? 4 razy droższy, no bo my zapłacimy, każdy, przecież to pójdzie w cenę energii, nie? Czyli zamiast tam inwestować dalej w energetykę węglową, w właśnie taką, no, do czego sieć była przygotowana, no to Ostrołękę zasypali, nie? Później tam znowu teraz odgrzebują i tak dalej, miliardy wyrzucają w błoto. poszli w te panele, no dobrze, ale już dzisiaj to nie jest tak opłacalne. Już zmienili przepisy, że jeszcze tam powiedzmy półtora roku temu no to było dość opłacalne dla człowieka, który w to inwestował. Teraz nie, ale oczywiście ta technologia będzie się rozwijać. Tu podobno
jest to coraz sprawniejsze, coraz tańsze.
W Lublinie jakieś takie dziesięciokrotnie sprawniejsze już ogniwa nasza ekipa inżynierów z Politechniki Lubelskiej wprowadzi, znaczy już opracowała, szuka inwestorów. A zobaczcie, że Tajwan już chce produkować te panele właśnie na Litwie.
Na Litwie.
Czyli Litwa stanie się tutaj głównym eksporterem na nasz region, bo tu odejdą koszty transportu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to będą też dużo lepsze technologie, lepiej dopracowane niż komuchów chińskich. No i druga ta płaszczyzna, czy drugi obszar, to są te półprzewodniki, czyli inaczej mówiąc sprzęt komputerowy. Nie?
To oczywiście teraz komputery są prawie wszędzie.
W każdym
czy
samochodzie, w lodówce, czy w pralce, w odkurzaczu, nie, w kosiarce, nie, która już sama tam ma autonomicznie działać.
To widać zresztą podczas tej wojny, bo Rosjanie wyciągają, jakie tam układy tylko mogą znaleźć, z pralek i próbują je dopasować do swoich systemów atakujących, czy rakiet. Jak akurat też może zadziałać.
Także to wszystko chcieliśmy dla Polski. Tego wszystkiego chcieliśmy dla Polski, żeby to było, oczywiście na Litwie też, w Czechach też, nie? Ale w Polsce przede wszystkim. W Polsce przede wszystkim. I co? Zobaczcie, Czechy idą do przodu, Litwa, no to już nawet Niemcy zauważyli, wow, ale im się opłaciło. Bo przecież pierwsze pomruki tego zbrodniarza komunistycznego, no to wszystkich troszeczkę przerażały, że zaraz to Litwa się zapadnie, Bałtyk zaleje Litwę, czy jeszcze tam krowy litewskie przestaną się nieść, czy różne jakieś takie historie. Czyli komuchy groziły, a Litwini powiedzieli, goń się dziadu. Goń się dziadu i teraz zobaczcie, minął mniej więcej...
Chiny straszyły, ale tak nie bardzo miały co zrobić w sumie z tą Litwą.
No i nic nie zrobiły i dzisiaj oni kwitną, oni już mają miliardowe w dolarach liczone inwestycje w najnowsze technologie, nie w sadzenie ziemniaków, tak jak powiedziałeś, czy jabłka, jak to
oczywiście
nasi...
ja nie umniejszam sadzenia ziemniaków,
ale to jest bardzo ważne i trzeba sadzić, to robić.
Tylko, że
ale
te technologie już Litwa miała.
Te technologie polski rolnik to se dawno sam opracował, a nawet każdy wielki kowal to zrobi mu co trzeba, jak już by nawet cały przemysł na świecie to by dowiedzieć, jak to zrobić z kartoflami czy z innymi rzeczami. A tu chodzi właśnie o te najnowsze technologie energetyczne i komputerowe. Nie? I Litwa już dostała, już zaczyna się tam budowa fabryk, inwestycje, a w Polsce tylko gadają. Dobrze.
Przykład, inwestycja w firmę technologiczną Teltonika, która już produkuje routery czy stacje ładowania dla e-samochodów i teraz mają gdzie produkować właśnie te chipy. Mają być i opracowywane, i produkowane na Litwie. I prezes tej firmy twierdzi, że tylko ta, jeśli tylko ta jedna się, znaczy tu prezes mówi, że tu będą miliardy, przynajmniej 9 miliardów eksportu, ale w tym niemieckim artykule, tylko ten jeden projekt z nawiązką zrekompensuje straty, które Litwa poniosła na skutek ochłodzenia relacji z Chinami.
Tak. Także
a tych projektów jest już...
Widać, że Tajwańczycy po pierwsze bardzo zabiegają o wsparcie międzynarodowe, bo tam komuniści im troszeczkę bruździli, bo wiecie, tam niewiele państw uznaje Tajwan za suwerenne, niepodległe państwo i komuniści przekupują te państwa. To są zwykle jakieś takie małe republiki, znaczy małe wyspy tam gdzieś na Pacyfiku albo państwa z Ameryki katolickiej, łacińskiej, biedne, które tam no, w jakiś sposób tam za też właśnie inwestycje i tak dalej, no, zdecydowały się nawiązać relacje dyplomatyczne z Tajwanem. Komunistyczne Chiny im troszeczkę nabruździły, przekupiły parę tych państw, stąd zmniejszyła się ta pula państw mających relacje dyplomatyczne z Tajwanem, ale z kolei Stany Zjednoczone weszły mocno do gry i zaczęły zapraszać polityków tajwańskich oraz oficjele Nancy Pelosi na przykład zaczęli odwiedzać Tajwan pomimo gruźb komunistów chińskich. Nie? I zobaczcie, Litwa, politycy litewscy rozpoznali wiatr historii i postawili na właściwego konia. A nasi są pod koniem.
Kolejna sprawa. Fundusz ten właśnie tajwański inwestuje w litewski startup Litilit, który może stać się wiodącym na świecie producentem w dziedzinie laserów. Litwa w tej akurat dziedzinie sobie też dobrze radzi. Litewscy naukowcy szkolili się w Stanach Zjednoczonych, wrócili na Litwę i zakładają firmy. Także takie rzeczy. No ale Litwa to jest mały kraj. To jest te 3 miliony ludzi. Polska to jest 40 milionów ludzi.
No to czekaj, ale to akurat jest na korzyść Litwy.
No właśnie, Polska jest za duża, żeby tam na taki mały Tajwan.
Za duża.
Chce większych partnerów.
Po pierwsze, ludność Tajwanu to jest tam ponad chyba 20 milionów w tej chwili, a produkt krajowy brutto jest dużo większy niż polski, także Polska na pewno nie jest za dużym partnerem dla Tajwanu, ale to, że Litwa jest mała, zobaczcie, już miliardowe są inwestycje, a inwestycje mają się pomnożyć razy 5, razy 10, czyli to już nie będzie 5 miliardów, tylko będzie 50 miliardów za krótki czas w perspektywie może 2-3 lat, nie? Mówię już o owocach tych produkcji, tych inwestycji. Stąd Litwini staną się zamożnym społeczeństwem. Nie wiem, czy to dociera do naszych oficjeli. U nas 800+, nie? Jest, że tak powiem, kiełbasą albo kaszanką pasztetową wyborczą, nie? A tam najnowsze światowe technologie i Litwa stanie się takim, można powiedzieć, Tajwanem Europy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nasi pisowcy śpią, a naród mamią socjalnymi obietnicami, że będą za darmo leki, browary, nie, impreza plus, 500+, 800+, to jest... ile razy, że tak powiem, już tu przed kamerą wydziczałem na ten temat, chyba rozumiecie sami, nie muszę wam tego po raz setny powtarzać.
Tak.
Kolejna szansa. Nie będziemy tu rymować, ale zmyka nam sprzed oczu. Ja tylko przypomnę, że kiedy Stany Zjednoczone powiedziały, słuchajcie, możemy inwestować technologicznie, bo wcześniej powiedziały to Tajwanowi, słuchajcie, możemy was wesprzeć, w naszych interesach geopolitycznych mamy je wspólne, wspólny wróg, komunista chiński, ale musicie oczyścić kraj z komunistycznej agentury. To pani Hania Shen mówiła, że taki przekaz poszedł do władz w Tajpej. Oczyścili się z komunistycznej agentury, mają technologie amerykańskie, mają wojska, mają wsparcie lotniskowców i tak dalej, i tak dalej. A teraz przystąpili nawet do ofensywy. Wypierają komuchów chińskich z Europy. Chwała Tajwanowi. Bardzo pięknie postępują. A zobaczcie.
Tajwanowi, a my w takim razie przejdziemy właśnie do tego, co wyrabiają komunistyczne Chiny teraz w Europie Środkowej i w Polsce. Bo wysłannik komunistycznych Chin był na Ukrainie. Tam mu powiedzieli, żeby, tak delikatnie, ale generalnie, żeby spadał.
Na bambus.
Bo nie ma takiej, tenże wysłannik o trudnym do przeczytania w Polsce imieniu, ale
wiemy, jak go nazwać,
Li Hui, w ten plan pokojowy chiński próbuje promować, który oznacza, że Rosja praktycznie zostanie tam, gdzie już weszła i no to... potem zobaczymy, co będzie dalej.
A potem pójdzie dalej, nie? No to jest plan komunistów. Oczywiście to są, że tak powiem, bezpośredni wspólnicy tego nowego Hitlera, czyli Putina. I to wstyd dla ekipy pisowskiej, że jeszcze w ogóle rozmawia z takimi dziadami. Ale chciałem jeszcze dołożyć no, taką kontrę, bo Amerykanie powiedzieli przy sprawie technologii 5G. Powiedzieli, Polska nie może mieć komunistycznej technologii 5G, bo to jest szpiegostwo. To jest szpiegostwo i czyli my nie damy wam żadnych technologii najlepszych, związanych właśnie z informatyką, z komputerami, z przekazywaniem danych, jeśli nie wyrzucicie komunistycznej agentury. Ten sam przekaz, który poszedł do Tajwanu, Tajwan odrobił lekcję, a u nas, kiedy Amerykanie mówili, że no nie damy wam żadnych poważniejszych technologii, jeśli nie wyrzucicie Huawei z waszego rynku, co się dzieje? Minister sprawiedliwości, prokurator generalny, weźcie teraz mój proces z tym, skojarzcie, towarzysz Ziobro mówi, że nie wolno ruszać komunistycznych firm. Bo to jest dyskryminacja. To jest dyskryminacja. To już tylko my pamiętamy tę wypowiedź. Ale ona jest w mediach. Możecie sobie ją sprawdzić.
Tak, to jest w 2020 roku. Resort Zbigniew Ziobry proponował złagodzenie planowanych przepisów właśnie blokujących te chińskie firmy, żeby nie oceniać dostawcy, ale tylko oddzielnie każdy tam sprzęt i tym podobne, bo to tak nie można przecież dyskryminować komunistów
chińskich. No, to jest przekaz Ziobry, nie? I to jest jasne. Ja nie wiem, dlaczego Kaczyński jeszcze trzyma go w rządzie.
Ostatnio podobno tak popadł w niełaskę z Ziobro, ale no nie wiem,
Morawiecki
cały czas
go
jest.
Jakoś kopie z buta, bo mówisz, no co tam Ziobro, jak tam te twoje sądy, co tam, jak ta reforma? Także już go tam flekują, no ale dobra, no takie ich tam prawo tego no tam koryta, nie? Prawo chlewa.
Tak jest, ale wracając do obecnych wydarzeń, ten wysłannik Chin Li Hui na Ukrainie usłyszał, że Kijów nie zgodzi się na żadne porozumienia wiążące się z utratą terytorium lub zamrożeniem konfliktu. Tak powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Także tam mu powiedzieli, że w ogóle plan chiński nie ma racji bytu. No dzisiaj jest Li Hui w Polsce i pewnie mówi to samo. No, na przykład jak relacjonują media, no, że może by Ukraina ten Krym przynajmniej oddała w zamian za gwarancję pokoju.
Gwarancję pokoju od kogo? Od morderców? No weź, nie żartuj. Ja jeszcze tu ściągnę, że tak powiem, do naszego programu największego komunistę europejskiego, czyli towarzysza papieża Franciszka. Pamiętacie, jakie było zamieszanie, jak parę dni temu, no może tam więcej, no nie wiem, z 10, nie? Towarzysz papież, tam chyba wracając z Węgier, bo on w samolocie jakieś zawsze takie coś odpala mu, nie?
Jakoś odlatuje. Zawsze.
Odlatuje, nie? Z Budapesztu odleciał i chyba całkiem, nie? I zaczął mówić o jakimś planie pokojowym dla Ukrainy, że on tu sobie już jakieś tam mizia się z kimś, już tam coś opowiada, a Ukraińcy mówią, ale o co chodzi? My o żadnym planie pokojowym nie wiemy. No to teraz wiemy. Z kim się miział komunista, papież katolicki Franciszek?
Ale Rosja wtedy też mówiła, że nic nie wie.
No toż, no to, ale teraz już wiemy, no bo przyjechał wysłannik na H, nie? Z Chin, nie? To na H, czyli z Chin, nie?
Tak.
Także ten H przyjechał do Ukrainy, no to już wiemy, z kim się miział komunista Franciszek. No z komuchami chińskimi. I on już presję zaczął robić w interesie komuchów chińskich. Ja tylko poproszę za chwilę nasz wycinek, jak jeden z właśnie uczciwych Chińczyków, który walczy z tą komuną, powiedział o Watykanie. Powiedział o przestępstwach Watykanu i łapówkach, jakie Watykan dostaje od komunistycznych Chin, żebyście lepiej zrozumieli, dlaczego papież w sposób jednoznaczny spiskuje z komunistami przeciwko wolnemu światu. przeciwko Ukraińcom i przeciwko Polakom, bo przecież Ukraińcy biją się za nas, z Rosją, żeby ona nas nie zaatakowała, a katolicki papież współdziała z największym sojusznikiem Hitlera, czyli z komunistami chińskimi, właśnie żeby zmusić Ukrainę do uległości, przyjęcia dyktatu rosyjskiego, żeby Rosja zalizała rany, a potem zaatakowała ponownie, być może już właśnie Litwę i Polskę. Także czy mamy już ten materiał?
Poprosimy.
Ten papież to komunista. Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Komunistyczna partia Chin w gruncie rzeczy kontroluje Słowo Boże poprzez Watykan. Jest aż tak źle. Pomiędzy Watykanem a komunistyczną partią Chin jest tajna umowa, według której to Pekin tworzy listę kandydatów na biskupów i kardynałów i papież może wybierać tylko z tej listy. Zdajecie sobie sprawę, jak to jest poważne. Tajna umowa. Dlaczego tajna? Bo papież Franciszek wie, że nie mogą jej ujawnić. Inaczej katolicy będą na niego wściekli. I dodatkowo, skoro kontrolują serwery w Watykanie, a komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć. Rozumiecie? Wszyscy wiemy, co to za problem. Ja nie jestem przeciwko katolikom, zupełnie nie jestem przeciw. Ale tu chodzi o komunistyczne wpływy w Watykanie. Oni zinfiltrowali Watykan. Rozumiecie, co mam na myśli? Czy słyszeliście kiedyś, że papież musiał zrezygnować z urzędu? Nigdy w historii to się nie wydarzyło. Przekupili Watykan. To jest już tajemnicą Poliszynela. Możecie spojrzeć na materiały u Bannona. Jest na to pełno dowodów i każdy to wie. I wkrótce papież Franciszek odwiedzi Pekin i nigdy, nawet jednym słowem, nie okazał swojej solidarności z Hongkongiem. Nawet jednym słowem. I wiadomo, to jasne, ktokolwiek solidaryzuje się z Hongkongiem, możecie to sprawdzić, nie jest komunistą. Ktokolwiek nawet słowem nie wspomina o Hongkongu i o ustawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, jest opłacany przez komunistyczną partię Chin.
To Elmer Yuen, przedsiębiorca z Hongkongu, który no, ma wgląd w te sprawy także chińsko-watykańskie. No, a tenże wysłannik, który jest w Polsce, no, ma taką trasę, że Ukraina, Polska, Niemcy, Francja, Rosja i tyle. Na przykład do Stanów Zjednoczonych.
Po co? Gdzie? Tu jeszcze, bo już pokazaliśmy tło zarówno tych historycznych stosunków PiS-u z komunistami chińskimi, które można by zakwalifikować jako kolaborację z wrogami cywilizacji zachodniej. Tak samo, jeśli chodzi o głowę Kościoła rzymskokatolickiego, papieża Franciszka, pokazaliśmy tych, którzy się potrafią postawić, czyli Czechy i Litwę, choć no, Litwa jedno z mniejszych państw Europy. A zobaczcie, jak skutecznie się postawiła, jakie szybkie korzyści odniosła, a my dalej myślimy, co zrobić z naszymi jabłkami. I to jest jedyny poziom, jaki mniej więcej z Chinami, próbowaliśmy się chwalić, bo to też, jak się okazało, tam Xi Jinping zjadł jakiś kawałek, rzucił ogryzek, nie? I to miał być sukces PiS-u w eksporcie.
No, sprzedajemy Chinom miedź, a potem kupujemy komputery.
A mniej więcej mamy ile tam deficyt? Już chyba kilkanaście razy. Tak. No właśnie, kilkanaście razy jesteśmy w plecy w handlu z komunistami chińskimi, nie mówiąc już o tym aspekcie moralnym, ale geopolitycznym, psychologicznym.
Czy ty mniej więcej jakoś widzisz, jaki cel ma ten wysłannik Chin? No bo chyba nie liczy, że ktoś przyjmie ten jego plan, no bo to oczywiste, że nie.
Jestem pewien, że oprócz tego bezpośredniego pseudodyplomatycznego działania, bo ono jest skazane na klęskę tutaj, w jakiś sposób on będzie uprawiał taką komunistyczną propagandę próbował rozmiękczać, zbada takie proste wywiadowcze misje, czyli zbadanie nastrojów, kogo się da naszczuć, na kogo, który konflikt podsycić, ale myślę, że ma też instrukcje dla agentury komunistycznej. Warszawa jest takim hubem na okoliczne państwa, to widać było, jak z Warszawy na przykład agentura chińska jest sterowana w Szwecji, gdzie tam właśnie takich podszywających się za Tybetańczyków, komunistów chińskich instruowano i opłacano właśnie z Warszawy. Także podejrzewam, że oprócz tego słabego dosyć efektu dyplomatycznego, dzięki jasnej postawie Ukraińców, to jasno trzeba powiedzieć, że to dzięki Ukraińcom ta watykańska linia, katolicka linia nie uzyskuje poparcia, czy chińska i watykańska linia nie uzyskują poparcia. Ale jestem pewien, że on będzie działał właśnie na rynku dostarczenia zadań ambasadorowi Chin w Polsce czy w innych tych krajach, bo na pewno też się spotka. Nie?
Zresztą ten Li Hui był sam ambasadorem Chin w Moskwie. Dostał odznaczenie od Putina.
To jest dla mnie oczywiste, że tam Chiny pewnie nie wierzą w sukces dyplomatyczny, ale załatwiają swoje sprawy, no bo dzisiaj w dobie kontroli to trudno jest pewne rzeczy przekazać. Stąd na przykład dlatego Putin pojechał do Xi Jinpinga ustalić termin wojny, termin napaści na Ukrainę właśnie na te pseudoigrzyska, gdzie i prezydent Duda pojechał jako taki listek figowy. Pamiętamy, to było coś niezwykłego i krytykowaliśmy to ostro. Także myślę, że to ma głównie wymiar taki agenturalno-szpiegowski, dlatego ten człowiek powinien nie zostać wpuszczony w ogóle do Polski, nie? Bo ani tu on z nami nic nie ugada, jedynie tylko spotka się ze swoim ambasadorem i przekaże mu jakieś tajne instrukcje i tak dalej, i tak dalej. Czyli komuniści chińscy, ich agentura w Polsce będą wzmocnieni i skuteczniejsi przez tę wizytę. Także tylko tyle, taką korzyść i widzę dla Chin, a nie korzyść dla wolnego świata.
Faktem jest, że na niskim szczeblu się odbywa, bo tylko wiceminister Wojciech Gerwel się ma z nim spotkać, no ale jednak jakieś te rozmowy są.
Warto by, co do kłopotów komunistów chińskich, bo oni już myśleli, że tu się, że tak powiem, Putinowi uda wojna na Ukrainie. To im obiecywał właśnie na tym spotkaniu tuż przed wybuchem wojny, że to w 3 dni sobie załatwi Ukrainę. Oni mieli wtedy zaatakować Tajwan, nie? Dlatego ten plan się posypał przede wszystkim dzięki bohaterstwu narodu ukraińskiego. To trzeba jasno powtarzać, że bez takiej niezwykłej, heroicznej postawy, dobrej organizacji, dobrego przywództwa, prezydent Zełenski i tak dalej, ale też wielu innych, prezydent były Turczynow, też przecież mer Kliczko, mer Kijowa i jeszcze wielu generałów i tak dalej, długo by wymieniać, ale przede wszystkim zwykłych i cywilów, i żołnierzy ukraińskich, to dzisiaj byśmy byli w bardzo tragicznej sytuacji. Być może już nie byłoby Tajwanu, być może Rosja już stawiałaby ultimatum krajom właśnie takim jak Litwa, Łotwa i Estonia, a być może nawet Polsce. Nie? Boże, takie plany były, to jest oczywista oczywistość. Tutaj nawet Łukaszenka próbuje jakoś ujść z życiem i jakieś sygnały wysyła na Zachód, że on tu może by jeszcze i tego Putina wprowadził kontrolę graniczną pomiędzy Rosją a Białorusią, nie? Także naprawdę byłoby źle, gdyby Ukraina skapitulowała, Tajwan mógłby nie zostać obroniony i wtedy byłaby kolej na nas. Także dziękujmy Bogu, dziękujmy też, dalej wspierajmy Ukrainę, że coś takiego się nie stało. I jeszcze kolejny, jak gdyby taki dla komunistów nieprzyjemny, pojawia się sygnał geopolityczny. Do, że tak powiem, konkurencji z nimi stają już nie tylko Stany Zjednoczone, mocarstwo chrześcijańskie, mocarstwo technologiczne, gospodarcze i tak dalej, ale wyzwanie rzucają im Indie. I to jest bardzo ważki temat, bo Indie przeżywają rozkwit demograficzny, kiedy Chiny przeżywają zwijanie się demograficzne przez mordowanie dziewczynek na masową skalę. Mają starzejące się społeczeństwo, potencjał demograficzny, nie ma kobiet i tak dalej, i tak dalej. No to już długo by o tym gadać. Indie poszły rosną, do przodu.
Rosną, są jakąś tam demokracją, więc tu współpraca z Zachodem.
Dobrze to ująłeś.
Z Zachodem jest jakoś bardziej łatwa.
I chcą przejąć właśnie gospodarkę, nie? No bo Chiny były tym...
Już mają część tego, tego co było. Też przy tym, przy pandemii była mowa o produkcji farmaceutyków, to też duża część tego
przeszła.
Już w Indiach była i przechodzi coraz więcej.
Tak, że Indie wydają się być dużo bardziej przewidywalnym i nie tak, powiedzmy, nastawionym antyzachodnio partnerem. Stąd mówię, nad komunistami chińskimi Bóg naprawdę przyprowadził różne czarne chmury i oby ich było jeszcze więcej, a może by jakaś jeszcze burza też mogłaby się pojawić.
Natalia pisze, chiński plan pokojowy to kolejna wojna na horyzoncie, a Józef Midor, Chiny planują wysłać siły rozjemcze na Krym, czyli komunistyczne wojsko weszłoby do Europy. Może być
to
i taki plan.
Plan Dżingis Hana normalnie.
DJ Carlos, uwielbiam podejście krajów bałtyckich. Zazwyczaj mam na myśli twarde i jasne podejście do kacapów. Tu również też Polska czy Finlandia, ale z Chinami też, jak widać, potrafią się postawić. Brawo.
Tu jeszcze nie poruszyliśmy dzisiaj, ale poruszaliśmy kilkukrotnie. Nowa taka jakość, która się pojawiła, to że Niemcy oficjalnie wystąpiły, tu raz ta pochwała Litwy, ale wystąpiły, żeby Chiny zamknęły swoje placówki takie quasi policyjne na terenie Germanii.
Tak, mówiliśmy o nich kilka razy w programach, że na całym świecie próbują takie rzeczy zakładać i tu Niemcy się teraz sprzeciwiają. Zresztą i Unia Europejska, czyli też wiadomo, kontrolowana w dużym stopniu przez Niemcy, tu chce sankcje na Chiny też nakładać.
Pamiętacie, jak myślę z 6 lat temu mówiłem wam o tym, że Polskę zalała fala jakichś takich pseudobiznesów chińskich, nie? Jakieś mydło, powidło, nic tam nie widać, na czym
sklepy to... chińskie i to w takich małych, gminnych miejscowościach.
Wszędzie. Kompletna inwazja, można tak powiedzieć. I ja ostrzegałem, że spora część tych rzeczy to jest działanie agentów komunistycznych Chin pod przykrywką. Czyli we właściwych punktach. Ekonomicznie to się nie opłaca. Ktoś musi do tego dopłacać. Partia komunistyczna, szczególnie agendy wywiadowcze. I zobaczcie, teraz są dowody. Ja mówiłem o tym 6 lat temu. Wziąć to pod lupę. Wziąć za lupę, nie? I tak dalej. Nic. Wszechstronne partnerstwo strategiczne. A dzisiaj Unia Europejska się budzi. Mamy na terenie państw zachodnich już system policyjny chiński. Stany Zjednoczone o tym mówią, Holandia, teraz Niemcy. Jak myślicie, w Polsce są czy nie ma?
Dziękujemy bardzo za wsparcie superchatowiczom. Jeszcze wczoraj Dariusz Niedźwiecki i Hubert Kropaczewski obaj w komentarzu napisali support pastor Chojecki.
No, proces się zbliża, to rzeczywiście... To są drogie rzeczy, o tak wam powiem.
A teraz przejdziemy do tematu całkowicie wewnętrznego. Ty wczoraj byłeś na ciekawym spotkaniu, bo pierwsze w Polsce, a zatem i na świecie, spotkanie partii Dobry Ruch. Czy jakoś natchnęło cię to nadzieją, że będzie na kogo zagłosować?
No, miałem przede wszystkim okazję osobiście spotkać posła Szramkę. Do tej pory to tylko tak, że tak powiem, w kamerze nawzajem tu widzieliśmy i dyskutowaliśmy. Byliśmy pierwszą telewizją, która poinformowała o powstaniu tej nowej partii i przeprowadziliśmy obszerny wywiad, cały program poświęciliśmy Dobremu Ruchowi.
Tak, jeśli
to zostało też podkreślone na tej pierwszej konferencji, na naszym pierwszym spotkaniu z wyborcami. wyborcami.
Może właśnie zobaczmy fragment tego pierwszego spotkania, jak poseł Paweł Szramka mówi o naszej telewizji.
Mediów nie, chociaż czytałem, mogę i to ogromny szacunek i podziękowania dla telewizji Pod Prądu, jako pierwsi zareagowali po naszej konferencji. Powiem wam, jak to wyglądało. Ogłosiliśmy się 19 kwietnia. Wszystkie media, wszystkie kamery, dziennikarze, pewnie znacie ich z pierwszych tam dzienników telewizyjnych i tam z innych programów. Nikt nic nie wrzucił, nawet tam kawałeczka paska tego czerwonego nie zostaliśmy, ale akurat po tej telewizji spodziewaliśmy się, że nic nie dostaniemy, ale wszystkie inne też nie. No i na przykład pierwszą rozmowę, wywiad właśnie w telewizji Idź Pod Prąd.
No, ciekawy fakt, że powstaje nowa partia i nikt o tym nie mówi. No
wiesz, gdyby ona gdzieś powstała w Stodole, no w Cimiu to już teraz wiecie, no Centrum Polski i tak dalej, no ale no, gdzieś indziej, może w Parczewie czy gdzieś, no w Parczew, znowu nie trafiłem w Parczew, to znowu Centrum Wszechświata i tak dalej, no ale gdzieś, nie? Ale to w Sejmie, konferencja, wszystkie media są, nie? I popatrzcie, jaka jest zmowa milczenia. Ja rozumiem, że no nie wszystkich może to interesować. Nie wszyscy mogliby uznać, że ta partia ma jakieś szanse i tak dalej. No ale żeby żadne medium pary z gęby nie puściło, że powstaje nowa partia, kiedy my wam mówimy, że jest zmowa medialna, żeby nic nie mówić o protestantach, o telewizji Idź Pod Prąd, o moim procesie, to ktoś może się popuka w głowę. No zobaczcie, no człowiek niezwiązany z nami, nie zakłada partię, taką o bardziej takim libertariańskim wydźwięku, z libertarianami zresztą gaduje. No nie nasza bezpośrednio bajka, nie? I zobaczcie, że kiedy to jest antysystemowe, takie oddolne działanie, którego jeszcze nie kontrolują służby albo duzi gracze typu PiS i PO, to wszystkie media dokładnie zmowa milczenia. Nie? Także to jest dowód, macie go kolejny dowód tego, że mamy postkomunistyczną rzeczywistość, a raczej w rzeczywistości katolicko-komunistyczną, katokomunę, nie? Że te dwie siły kontrolują dalej życie społeczne w Polsce. Stąd bardzo dziękuję za to podziękowanie, nie? Że tutaj i mogliśmy coś takiego zrobić i że nasi widzowie, niezależnie czy zgadzamy się z posłem Szramką, z tymi postulatami, i tak dalej, to przynajmniej widzą, że popieramy te inicjatywy, o których nikt nie mówi. Te dobre inicjatywy, o których nikt nie mówi. A teraz bardziej konkretnie. Także tu poseł Szramka, ta partia zaprezentowali swoich
liderów. Może jeszcze
puśćmy
posła właśnie Pawła Szramkę, bo on mówił ciekawie o tej scenie politycznej, o której ty mówisz, też o scenie medialnej, że o PiS-ie i PO, no, posłuchajmy.
Na przykład większość społeczeństwa myśli, że PiS, PO to są najwięksi wrogowie. Oni po prostu wymieniają się. Teraz Platforma czeka, tamci się zmęczą, społeczeństwo nimi się zmęczy. No to my wyjdziemy sobie do władzy, nie? I tylko oskarżają się, że a my dojdziemy do władzy, co rozliczymy tamtych, nie? Nie rozliczą, bo jedni stosują metody tych drugich. PiS idealnie wszedł w buty poprzedników, a nawet je rozepchnął i idealnie korzysta z tego systemu. I od środka to jest obrzydliwe, bo nie ma chyba dnia, żeby nie wyszła jakaś afera, a my już tak się przyzwyczailiśmy, że coś, co teraz wychodzi i jest normalnością, jakbyśmy 15 lat temu o tym usłyszeli, to by ludzie na ulicach byli. I byśmy rząd na taszkę by wiedzieli. A teraz, tam ci chrabi, ci też chrabią, ale ci trochę udają. No, w porządku. No. Tak jakby złodziej nam wszedł do domu, zakosił 1000 złotych i po jakimś czasie przyszedł, udaje ci 300. Ludzi, no, dał mi też 300. I politycy robią to, ale ludzie jakoś tego nie dostrzegają, nie widzą, nie, tego podobieństwa.
Czyli PiS, PO to nie wrogowie, a robią to samo. No, ja witam Mateusza Wojnara, który też był na tym spotkaniu.
Dzień dobry, witam dobry. Państwa i witam Was.
Dziś jest jednocześnie naszym wydawcą i występuje. Także da się być twórcą i tworzywem.
Jak widać. Ale nie wszyscy rejs oglądali. To młodym widzom polecam. Jakbyście chcieli zobaczyć sobie, na czym polegał czas naszej młodości, obejrzyjcie sobie film Rejs.
Dobrze
jest
oglądać wspólnie na przykład z rodzicami, czy ze starszym pokoleniem.
Będziecie wiedzieć niekiedy, jakie tu używamy takie pewne slangowe określenia. Nie?
Mateusz, jak ty to spotkanie odebrałeś? Czy widzisz tu może szansę, że będzie na kogo głosować?
No, myślę, że szansa jest. Na pewno ten ruch mocno akcentuje te sprawy związane z gospodarką, przedsiębiorcami. To, co tam wybrzmiało, to to, że przedsiębiorcy no jeszcze 4 lata temu nie chcieli się tak organizować i iść do polityki, podczas gdy tym razem, w sensie już po tych 4 latach nawet, no tak śruba została dokręcona, że sami przychodzą i chcą się organizować, chcą brać sprawy w swoje ręce. Myślę, że to jest ciekawe.
Przedsiębiorcy podkreślają, że no jesteśmy państwem o charakterze takiej aksamitnej dyktatury, że z zewnątrz tego nie widać, ale wystarczy, że ktoś się odważy powiedzieć coś, no to nie od razu tak jak mnie tam, wiecie, procesem, chociaż to też się zdarza, ale wysyłają kontrolę. Tak. Wysyłają kontrolę. Od razu zgłupia powiedział coś przeciwko PiS-owi, już ma jutro Urząd Skarbowy, Sanepid, PIP, czy Państwowa Inspekcja Pracy, wszystkie kontrole się u niego. Ale zupełnie przypadkowo, noż jaki zamach na wolności. Noż to trzeba skontrolować obywatela. Noż to każdy o tym mówił. Dlatego przedsiębiorcy się boją. Dlatego Polacy się boją powiedzieć to, o czym myślą skrytykować rząd czy Kościół. Dlatego potrzeba przywódców. To też tak, padło.
Było.
Pierwsi pójdą odważni. Ci, którzy wiedzą, że przyjdzie na nich kontrola. Tam przykład był jednego z tych czołowych założycieli tego ruchu, który jednocześnie też tworzy organizację przedsiębiorców, tak, że tylko kiedy partia wystartowała, miał tam zamówienie na żywność pakowaną tam dla jakiejś...
Dla ruchu.
Który jest oczywiście już przejęty przez reżim, nie? No to od razu, następnego dnia likwidacja zamówienia. Od razu uderzenie biznesowe w firmę, żebyś nie protestował przeciwko władzy. To przecież pamiętamy przykład Kluski i komunistycznych służb, nie? Oczywiście postkomunistycznych, bo już komunizmu rzekomo nie było, nie? Wyrwał się, zrobił wspaniałą firmę najnowocześniejszych technologii, komputery, różne takie tam sprawy, nie? I Optimus, nie? To 90. lata, to wszyscy i 2000, to jeszcze chyba tam wszyscy pamiętają. No to...
A nie każdy pamięta, że portal Onet to właśnie stąd się wziął, tylko...
Tylko później no, tam został przejęty jakoś i tak dalej. Optimus, Kluska, przychodzi na przyjęciu do niego taki gostek i mówi, no już proszę wpłacić tyle i tyle milionów na takie i takie konto. Mówi, jak co? Jak to? Żyjemy w wolnym kraju. I nie wpłacił. No to mu zaraz prokuratura czy coś, nie, najpierw to mu wojsko zajęło samochody, luksusowe samochody, takie wiecie, pseudoterenowe, nie, co tam zarząd pewnie miał, to mu zajęli na potrzeby armii. Od razu następnego dnia. A potem już było tylko gorzej. Prokurator, sąd, więzienie i tak dalej. Likwidacja firmy, oscypki dzisiaj robi. Nie? Także tak się załatwiało wtedy i tak się załatwia za PiS-u. Dokładnie te same metody. Poseł Szramka powiedział, PiS wszedł w buty Platformy, tylko je trochę rozepchał. Piękne porównanie, panie pośle.
Co jeszcze, Mateusz, usłyszeliście na tym spotkaniu?
No było też oprócz tych liderów, czy przedsiębiorców jest dużo, oni chcą stać za tą partią, ale chcą też wejść do Sejmu. Poseł Szramka mówił, że no w Sejmie większość posłów to się jednak nie zna na tym, co robi, w sensie prawie, który stanowi w komisjach i tak dalej, więc potrzeba jest osób, które się znają i no jest przekonany o tym, że osoby z branży konkretnej, które zasiadałyby w tych komisjach, które stanowią prawo w danym obszarze, no znacznie lepiej to zrobią niż dzisiejsze takie polityczne głosowanie i to, że w zasadzie parę osób tak, z naczelnego kierownictwa PiS w tym momencie, czy po prostu koalicji, no decyduje o sprawach polskich, a reszta to jest
tak, to widać, czytanie, że głosują, a nawet nie wiedzą za czym za bardzo. Tak. Potem trochę poprawiają czasem.
Cały czas czasem. Poprawiają i tego. No, bardzo ciekawe zdanie to jest właśnie to, które słyszeliście. gdyby to, co się teraz dzieje, to rozkradanie majątku państwowego na ogromną skalę, nie? Kumoterstwo, łapówkarstwo, nepotyzm, czyli ciotka, wujek, stryjek, wszystko oplatają te klany partyjne.
Praktycznie takich wiadomości to można codziennie
mówię,
nowe się pojawiają.
Gdyby 15 lat temu te wiadomości uderzyły opinię publiczną, no to byłoby powstanie, tak. Nie? Można tak powiedzieć. Tak.
A no to dzisiaj... przecież te lub czasopisma obaliły rząd, a teraz w ogóle...
Teraz co jest? Jakie lub czasopisma?
Pół miliard, tam 500 milionów, tu 150.
Willa plus, kochanka plus, ksiądz plus, wszystko idzie, nie? Zepsuli nam społeczeństwo. To jest nasza wspólna kontestacja. Polacy już nie mają ikry, by upominać się o swoje, by chcieć sprawiedliwego państwa. PiS odebrało nam nadzieję. Odebrało Polakom nadzieję na sprawiedliwe państwo. Wszyscy się godzą z dziadostwem. To jest największa strata, największa zbrodnia tej ekipy narodowo-katolicko-socjalistycznej. No i też to takie dość oczywiste, że Platforma, czyli ta tak zwana opozycja, wcale nie rozliczy PiSu. To są przyjaciele. To są przyjaciele.
Aro Marenio pisze, ludzie do tej pory nie rozumieją, że PiS i PO to dwie strony tej samej monety.
Dokładnie. Kato komuna. Jeszcze dokładamy kato pato komuna. Nie? Także niezależnie od tego, że mamy różnice światopoglądowe w tych sprawach związków partnerskich, w sprawach związanych z aborcją, nie? To sam powitanie takiego, że tak powiem, ruchu oddolnego, kolejnego, nie? Bo telewizja Idź Pod Prąd, kluby Idź Pod Prąd, to jest podobna tylko o tym obliczu chrześcijańskim, konserwatywnym ideowo próba, to, że tu taka bardziej libertariańska, lewicowa niekiedy w niektórych postulatach pojawia się jakaś chęć, to pokazuje, że gdzieś nie udało się jeszcze domknąć systemu. Nie? To, co mówiłem, w mediach się udało, bo ani o nas nic nie mówią, ani o panu pośle Szramce, czy o dobrym ruchu też nic nie mówią. Nie? Ale u ludzi głód czegoś prawdziwego, autentycznego i obalenia komuny gdzieś na marginesach dalej jest. Dlatego jedziemy do Stanów Zjednoczonych właśnie z tym hasłem lecimy po wolność, i dokończmy dzieła Solidarności tej pierwszej. Bo wtedy Polacy w tym pamiętnym roku 80. zapragnęli prawdziwej wolności. Ale niestety kato komuna, czyli Kościół katolicki, do spółki z Jaruzelskim, że tak powiem, ukręcili łeb w sprawie. I tak jest do dziś. Ale możemy to zmienić. Stąd cieszymy się, że ludzie się próbują organizować. Bo sama kłótnia z telewizorem, czy tam wpisanie paru komentarzy, to jest jeszcze za mało. Ale Polacy się organizują. Chwała Bogu.
Także zobaczmy może klip promocyjny właśnie tego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Lecimy po wolność i za chwilę kolejne tematy polskie.
Obaj kochają wolność. Obaj chcą zmienić Polskę. Próbowali to zrobić już za komuny. Nie poddali się mimo przeciwności. Teraz połączyli siły. Misjonarz muzyk Joe Łosiak, współpracownik księdza Blachnickiego, twórcy Oazy, niewygodnego dla komunistów i biskupów. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny największej chrześcijańskiej telewizji w Polsce. Po raz pierwszy razem w USA zapraszamy na spotkanie z Polonią. Lecimy po wolność. Chicago, 26-28 maja, środkowa Floryda, 2-4 czerwca. Przyjdź, przeżyj wspólnotę, zainspiruj się, dołącz. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na kontakt@idzpodprąd.pl.
Zapraszamy widzów ze Stanów Zjednoczonych do spotkań. I dziękujemy Mateuszowi, który był z nami i wrócił już do wydawania programu. A teraz temat taki poruszający, ale myślę, że ważny z pewnych względów. Dziś informacja o śmierci Kacpra Tekielego, męża Justyny Kowalczyk, znanej sportsmenki. To był alpinista, zginął w górach. No, przez tę śmierć osierocił dziecko, została też sama żona. No, oczywiście jest to tragedia i smutne wydarzenie, ale pojawiają się takie komentarze, po co właściwie ludzie chodzą, po co nawet chodzą w góry, po co ludzie narażają się sami na takie niebezpieczeństwo, szczególnie kiedy mają już rodzinę, czyli to nie dotyka tylko ich, czy to warto, czy to jest rozsądne. No, są teraz takie komentarze, zwykle przy takiej okazji, zresztą w internecie tak się mówi.
No na pewno wielkie wyrazy współczucia dla naszej mistrzyni, pani Justyny Kowalczyk-Tekeli. Straszna tragedia, szczególnie, że ona się rozegrała w początkowym etapie ich związku. No tu maleńkie dziecko, półtoraroczne, no niedawno po ślubie i młodzi ludzie w kwiecie wieku, można tak powiedzieć. I to jeszcze ta tragedia rozegrała się podczas takiego wyjazdu górsko-rodzinnego. Nie? Tam zdjęcia. Pojechali kamperem, wzięli małe dziecko, no i mąż pani Justyny no, chciał zrealizować taki cel, tam iluś, jakiś tam cel alpinistyczny, zdobycie, nie wiem, kilkunastu chyba, tam czterotysięczników tam w czasie tego wyjazdu, taki bardzo ambitny, dodatkowy cel, czyli nie był to tylko taki rodzinny wyjazd.
Tak, on chciał w tym roku zdobyć wszystkie 82 czterotysięczniki.
A no właśnie, tak, więcej.
Tak w ogóle.
Tak, ale w czasie tego wyjazdu chyba kilkanaście tam miał na rozkładówce. Także no, szok, tragedia, smutek, cierpienie niewyobrażalne, żałoba, to jeszcze na pewno długo będzie cieniem dla Justyny i dla tego małego Hugona. Także no, trudno no coś więcej dodać. Na pewno cała Polska, która kiedyś była wdzięczna Justynie Kowalczyk za te emocje sportowe, za medale złote niekiedy. Nie wiem, czy pamiętacie, chyba jedno z pierwszych takich kazań moich nagranych to było właśnie o Justynie Kowalczyk.
Tak.
Jeszcze w takich porcjach co 10 minut trzeba było, nie wiem, tam było z 5 tych porcji, nie? 40.
To było w 2010 roku.
Tak. Także to jej poświęciłem i temu właśnie, jakby to powiedzieć, tej pięknej przygodzie, którą dała Polakom, zachęcie, radości, tym właśnie wysiłkowi w dążeniu do celu, nie zadawalaniu się byle czym, że to musi być złoto. No i było złoto, nie? I roli trenera i tak dalej. O tym wszystkim mówiłem pierwsze kazanie, bo Biblia bardzo dużo, szczególnie apostoł Paweł, daje wzór sportowców, jeśli chodzi o życie chrześcijańskie, nie? Stąd, jeśli chcecie, to możecie gdzieś tam w odmętach internetu znaleźć to kazanie. No i teraz ta bardzo tragiczna wieść. Także tu może nie czas, ale dotknę też i tego problemu, o którym powiedziałeś, czyli takiej zmiany, której powinni no, w swoim życiu wprowadzić nowożeńcy, szczególnie rodzice dzieci i tak dalej. Nie? To w Biblii widzimy te wzory społeczne ze Starego Testamentu, to Bóg pokazuje, jak społeczeństwo ma funkcjonować i tam, kiedy ktoś nam budował dom czy się żenił, to miał taki okres roku, gdzie był zwolniony z różnych odpowiedzialności społeczno-politycznych, czyli tam nie szedł na wojnę, no tam, żeby nie ryzykować, nie? Czyli, że tych ludzi, którzy dopiero zaczynają, którzy są bardzo potrzebni swojej młodej żonie czy młodemu dziecku, to żeby zmniejszyć pulę ryzyka, nie? To jest ten wzór Starego Testamentu i dlatego tych ludzi oszczędzano. Zobaczcie, no teraz podobnie jest, jeśli chodzi o Ukraińców, że jeśli ktoś tam miał przed wojną trójkę dzieci, no to już go nie powoływali na front, nie? To też jakaś analogia do podobnego podejścia. No i tu oczywiście absolutnie jestem daleki od jakiegoś tam osądzania kogoś, ale wzywam każdego młodego ojca, młodą matkę, czy młodego małżonka, żonę do przemyślenia zmiany, bo to jest ogromna zmiana. Już teraz nie jesteś sam, tylko jest was dwoje, a może troje, może czworo i tak dalej, nie? I trzeba zmienić swoje życie. Tak czy siak, ono się zmieni przez płakanie dziecka, nie? Przez niedospane noce, nie? Przez śmierdzące kupy czy coś tam, nie? Także to się zmieni nawet jak chcesz czy nie chcesz, nie? Ale pomyśl, czy nie zmienić swojego stylu życia. Nie? Ktoś tam, powiedzmy, miał zwyczaj jako kawaler, żeby codziennie 150 km rowerem przejechać. Nie? No to trochę zajmie, nie? No już tam ze 3 godziny to tak jakby, ja już tak powiem, a myślę, że ze 4 i trochę więcej, nie? Później jesteś dętka, nie? No, nomen. Pomyśl, czy właśnie no, pracowałeś, potem jeszcze 4 godziny na rowerze, co dajesz swojej żonie, co dajesz swojej rodzinie? Ja nie mówię, żeby nie jeździć, ale może wystarczy ci 20, nie? To tak kombinuj, nie? Myśl podobnie z ryzykiem, motorki, jakieś wyprawy. No ja tam troszeczkę na nartach jeździłem, mając 20 parę lat, tam przy okazji tego chodzenia po górach i tej przygody z przewodnictwem tatrzańskim. Potem właśnie dzieci, żona daleko, wiecie, od jakichś gór, no to i pieniędzy nie było, i czasu nie było, no w ogóle nie jeździłem na nartach, a potem, no tak już po 50, dzieci odchowane, no już też takie nastoletnie, dorosłe, no to pojedźmy w góry na narty, nie? No to tamśmy zaczęli trochę tego, zobaczyłem, że nawet jeszcze pamiętam, no te narty się nie połamały, pomimo już zwiększonej tuszy, wytrzymało to wszystko, no i tak coraz chętniej tego, coraz bardziej odważnie, coraz bardziej dynamicznie, ryzykownie. Nagle jak pierdyknęło, to taki, tylko ludzie to tak patrzyli, taki, bo to takim bokiem, takim, tu było ślisko, a tu był taki bok, że znaczy z boku był taki ten, taki, nie śnieg prawdziwy, tak. Tylko te grudki takie, nie, paskudztwo. I tamtego, jak to poszło, jak kurz poszedł, to tak myśleli tylko, czy oni przeżyją, nie rozumieli. Coś tylko czułem, oczywiście okulary poszły gdzieś, nie? Narty się nie wypięły, nie? I tylko poczułem, jak mi tarachnęło coś w kolanie, nie? I tam jakoś narta jedna tak, druga tak, nie? On się ogrzebuje. Tego, no, stanąłem, chwała Bogu, żyję, nie? Okulary wygrzebałem ze śniegu, wyprostowałem. Ale patrzę, ta noga to się jakby tak nowy stopień swobody zyskała, nie? No, zjechałem jeszcze na dół, no i mówię, do widzenia, nie? Okazało się, że nie zerwałem, tylko naderwałem tamte kolanowe sprawy. To się tam bez interwencji chirurga zrosło, ale moje postanowienie było stop, bo przecież to było pół roku i sprawa telewizji, misji, to wszystko by było dużo bardziej, że tak powiem, ograniczone, nie? To owszem, to jest przyjemne, to jest fajne, można się tak bawić, fajna rozrywka. Ja nie mówię, że tam nigdy nie zjadę na jakimś prostym stoku już i nie tego, ale że trzeba w głowie mieć troszeczkę hamulec, nie? Że twoje ryzyko, twoja zabawa, twoja pasja do czegoś, to może oznaczać, jeśli nie spowolnienie, to jakichś ważnych spraw, a może i tragedię, nie? Także tu wzywam każdego młodego właśnie rodzica, ludzi, którzy są w jakiejś ważnej rzeczy poświęceni, żebyście zobaczyli, czy wasz styl życia nie naraża na szwank jakiejś ważnej sprawy, czy waszych bliskich.
Także ku przestrodze, ale ja mam dla ciebie jeszcze może trudniejsze wyzwanie z tym związane. Przyjaciel Kacpra Tekieli, Jerzy Roman Poremski, reżyser filmów także o górach, napisał na Facebooku po tej wiadomości: znów góry dowiodły, że Boga nie ma. Potem skomentował te słowa: niektórzy wzięli je zbyt dosłownie. Bóg powinien być sprawiedliwy, mądry, wyrozumiały, empatyczny, być idealny. Jak wiemy, taki nie jest. Bogowie greccy byli bardzo kapryśni, ale wypadek Kacpra był tak brutalny i bezsensowny, jak na przykład morderstwo Johna Lennona czy śmierć Maćka Berbeki. To świadczy, że nie ma takiego Boga, jakim chciałby go widzieć człowiek. Nawet ten kapryśny Bóg tutaj bardzo przegiął.
No, to jest, można powiedzieć, pokłosie pogaństwa, znaczy też katolicyzmu w naszym społeczeństwie, że absolutnie nie znamy prawdy o Bogu jasno objawionej w Biblii. I no, takaż trochę trudno z taką karkołomną czy głupią tezą polemizować, no ale postawiłeś takie wyzwanie, no to spróbujmy. Bóg stworzył doskonały świat. I ten świat nazywa się Eden, raj. I tam taki wypadek, ani żaden inny tragiczny wypadek by się nie wydarzył. Nie wydarzyłaby się też wojna. Pierwsza wojna, druga wojna światowa, wojna w Ukrainie, wojna w byłej Jugosławii. To wszystko by się nie zdarzyło w raju, kolego, jak on tam?
Mędrzec? To jest tak. To jest Jerzy Roman Poremski.
A nie Poremski.
Reżyser.
Ale to człowiek wypowiedział Bogu posłuszeństwo. To człowiek wyszedł z raju, można powiedzieć. Wyszedł z tego pięknego, cudownego, łaskawego, nazwij pan jak chcesz, świata, gdzie te tęsknoty dobre, które pan ma, to właśnie tam były. A człowiek powiedział nie. Chce iść własną drogą. Chce iść buntem. Jest wolna wola. Ale Bóg powiedział. Będzie śmierć. Zjesz, to umrzesz. Na pewno. Będzie zło. I potem cała dalsza część Biblii po tych pierwszych wstępnych rozdziałach, gdzie mamy ten doskonały świat opisany, dotyczy świata, gdzie już jest zło, gdzie jest niesprawiedliwość, gdzie jest człowiek człowiekowi, jest wilkiem, Kainem. To przecież zaraz się zaczęło. Brat zabił brata. Całkowicie bezsensownie, nie? Jak tutaj pan mówi. To przez grzech człowieka. Ale Bóg nie zostawił tego. A dobra, zbuntowali się, mam was gdzieś. Wysłał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za każdego z nas. Za pana, za mnie, za Justynę, za pana Tekelego i tak dalej. Ale dalej szanuje naszą wolną wolę. I mówi, przygotowuje lepszy świat, gdzie znowu nie będzie już zła, cierpienia, wojny, zbrodni i tak dalej, i tak dalej. Przygotowuje ten lepszy świat. Jeśli chcesz zabrać się do tego świata, to dzisiaj uwierz w Jezusa Chrystusa. Przyjmij od Niego przebaczenie grzechów i zmianę swojej właśnie odziedziczonej po Adamie i Ewie skłonności do wybierania zła. Teraz, nawet jeśli się nawrócisz, dalej będą lawiny, dalej będą trzęsienia ziemi i tak dalej, i tak dalej. Ale Jezus obiecał, nie zostawię was samych, wrócę po was i zbuduję w przyszłości nowy, lepszy świat. Dlatego chrześcijanie z jednej strony dziękują Jezusowi za zbawienie, za pierwsze przyjście, kiedy umarł za nasze grzechy i dał nam bilet już do tego nowego świata, ale z drugiej strony oczekują, aż przyjdzie. Przeczytajcie sobie Księgę Apokalipsy i tam jest ten świat znowu, czyli klamra. Pierwsza księga opisuje ten świat bez grzechu i ostatnia opisuje ten świat, gdzie nie będzie już śmierci, nie będzie cierpienia, nie będzie choroby, nie będzie mozołu i Bóg osobiście wszelką łzę otrze z oczu, które płakały, doznając cierpień w tym świecie pełnym grzechu. Ale to zobaczcie, no, to jest... Ale jak kto nie chce, może sobie wierzyć swoje kucypały.
Ja Dorado pisze, to prawda, nie ma takiego Boga, jakiego chciałby widzieć człowiek. Bóg jest i my musimy zobaczyć, jaki jest, a nie wymyślać, jak ma wyglądać Bóg.
Amen. Poziom tego Pana i poziom parczewskiej części
to
Parczewa
elity, już teraz.
To jest ten sam poziom. Nie znają Biblii.
Marcin Lewicki pisze, bardzo współczuję pani Justynie Kowalczyk, niech Bóg w tym trudnym czasie pocieszy pani serce. I Piotr Loska wspomina, chyba to twoje kazanie właśnie o Justynie Kowalczyk, dzięki temu kazaniu pierwszy raz zdałem sobie sprawę, w jakim bagnie tkwię. Hashtag KK. I właśnie do tego teraz przejdziemy, do cudów na drzewie.
Na wierzbie.
Cud na drzewie w Parczewie. Nie wiem, czy będzie taka piosenka. Tak na jak drzewie, było w kinie w Lublinie. No cała Polska się śmieje z tego.
No pewnie nie cała, ale no większość,
objawienia,
powiedzmy.
Oprócz tak, czy tej części, która się pod tym drzewem modli. Nawet księża krytykują to, czy przedstawiciele diecezji.
No ksiądz profesor Kobyliński no, powiedział mniej więcej, niezależnieśmy to powiedzieli, on w jakichś innych mediach, ja tu w telewizji, jakbyście zestawili te głosy, no to powiedzieliśmy to samo. Ale takich księży jest naprawdę mało w Polsce, jak ksiądz profesor Kobyliński. Albo tak. Się nie ujawnili jeszcze, ale czekamy. Zapraszamy do telewizji Idź Pod Prąd oczywiście.
Nawet Kuria Siedlecka tu...
A Lubelska nie chciała.
...krytykuje, no a to tamtej bardziej pewnie podlega. Lubelska nie chciała z nami gadać. Cóż, no ale właśnie przy tej okazji można zapytać, no, dlaczego to akurat objawienie jest takie, że można się śmiać? I że to nieprawdziwe i na pewno, a inne nie są. I jeden obraz na tym drzewie jest niegodny czci, a obraz na innej desce już jest święty, godny czci. Objawienie gdzieś w Fatimie już nie można o nim, nie można go skrytykować, bo się pójdzie do sądu. Jak to odróżnić?
Po pierwsze, ja uważam, że ze wszystkich objawień można się śmiać. Nie? Nawet z prawdziwego objawienia Biblii, jeśli kto chce. Dlatego też występuje o wolność dla Dody, dla Nergala. No niech się, to każdy zda sprawę sam z siebie, nie? Także to takie uściślenie, że ja uważam, że z każdego objawienia można się śmiać, także z Biblii, chociaż nie polecam. Bo wiecie, co innego jest, że można, nie? A co innego jest coś, co jest dobre, co się poleca. Nie? I apostoł Paweł w liście do Koryntian, w liście do Rzymian też to pokazuje, że różne rzeczy możemy robić, ale nie wszystkie są pożyteczne. Nie wszystkie służą innym ludziom. Dlatego Paweł mówi, no mógłbym jeść wszystko, co chcę, ale ze względu na pewnych ludzi, jak on jest na przykład jakimś tam wierzy, że nie można jeść tam kaszanki, czy nie można jeść rąbanki, czy czego jeszcze, to żeby jego nie gorszyć, to przy nim nie będę tego jadł, nie? Czy tam pił wina, piwa, czy tam, no różne są tam dietetyczne, czy te nauki i teologie, nie? Także tu trzeba rozróżnić wolność od dobra. Nie? Wolno robić różne rzeczy, ale niekoniecznie te wszystkie rzeczy są dobre. Drugie pytanie, jak odróżnić objawienie prawdziwe od fałszywego? No to jest dość prosto dla chrześcijan. Nie? Biblia jest skończonym objawieniem. Czyli każde objawienie obok Biblii jest fałszywe. Nie? Czyli zobaczcie, tu nie trzeba naprawdę żadnego, jak to tam te sądy katolickie się zbierają, nie? Tam takie jest, tam radzą, komisja teologiczna. Nie, tu po prostu każde objawienie, które twierdzi, że jest od Boga i dotyczy całego świata, jest fałszywe, bo Bóg powiedział, że koniec objawienia. Biblia jest zamkniętym, skończonym objawieniem o Bogu. Tyle, co jest tu, to ma człowiekowi wystarczyć do tego, by rozpoznał w Jezusie Zbawiciela i by potrafił przeżyć życie tak, jak Bóg chce. To jest koniec, skończone objawienie. Każde, czy to będzie objawienie zielonoświątkowe, czy w Fatimie, czy w Parczewie, jest tyle samo warte, czyli nic.
No a to w Parczewie nie przekazuje jakiejś wiedzy, tylko po prostu się, powiedzmy, że pokazało.
Ale co się jeszcze pokazało? Już są trzy osoby. Najpierw było pierwsza kaczka dziennikarza.
Trójca, czyli?
No nie wiem, jak to będzie zakwalifikowane przez Kościół katolicki, ale najpierw się ukazał podobno Jezus, nie? Potem Maria. Jezus, Maria. Mhm. A teraz Jarosław. Nie wiem, czy widziałeś takie memy.
No, to
ja widziałem.
Widziałem też, że był tam Jan Paweł II, ale mówisz, że...
Już może i czwórca, to ja już tam, wiesz, nie wnikam w te klimaty. Moja odpowiedź jest jasna i jednoznaczna. Nie? Oczywiście Kościół katolicki z różnych powodów, ale głównie, żeby swoje zabobony i głupoty no, uwiarygodnić, bo na przykład pierwsze to takie bardzo znane objawienie katolickie z 1870 tam któregoś roku, to ono właśnie ten dogmat, który papież wcześniej uchwalił, wiesz, potwierdziło. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Że dogmaty maryjne w Kościele katolickim zostały jeden przyjęty w 1870 roku, tam plus minus 3, nie? To można sprawdzić na Wikipedii, a drugi w 1950, rozumiecie? To już prawie za naszego życia, nie? Także wcześniej nie było tych dogmatów maryjnych. Jeden jest o wniebowzięciu, tak? A drugi o niepokalanym poczęciu. Znaczy pierwszy jest o niepokalanym poczęciu, a drugi o wniebowzięciu, nie? I zaraz, żeby... No teologowie mówią, gdzie? Co wy gadacie? Nawet katolicy teologowie nie chcieli przyjąć tych pseudodogmatów, nie? Znaczy no, prawdziwych, znaczy lege artis uchwalonych, ale mówisz, głupota, to sprzeczne z Biblią, co wy wyprawiacie, nie? No to żeby tam lud się nie burzył, no to się pojawiło objawienie, gdzie właśnie się jako niepokalanie poczęta pojawiła, nie? No i teraz, no widzicie, kto miał rację? Wy, krytykanci, heretycy, nie? Lutry różne, czy my? O, i tu przed drzewem, tu, czy tam przed jakąś... No to przecież takie same historie. Także widać, że cel był polityczny Kościoła, żeby się te objawienia pojawiły. No i mówię, zabobony jak u czarowników gdzieś w Afryce.
Ciekawe, że w jednej...
Czy jak w Faraonie.
Przecież... Te pierwsze objawienia to były właśnie w tej Nowej Ameryce, w Meksyku.
No.
Guadalupe, no. Które zaraz sprawiło, tak, że tak. Plemiona indiańskie no i... zaczęły się potem w Ekwadorze.
Przecież zobaczcie, polska elita XIX wieku bała się wystąpić tak jasno przeciwko zabobonom katolickim, jak ja czy my tu występujemy, nie? No to pojawił się faraon, że to niby, wiecie, taka analogia, że chodzi tam o jakichś kapłanów ze starożytnego Egiptu. Przecież chodziło o biskupów katolickich dziś i o papieży, nie? To każdy wie, co tam troszeczkę do szkoły chodził, nie? Jak coś, to sobie obejrzycie ten film Faraon, Zelnik, fajny, dobrze zagrany i tak dalej. No to właśnie taki sam zabobon, tylko to jest przeniesione w czasie tak dla niepoznaki, żeby go nie spalili, czy żeby go tam po sądach nie włóczyli. Także o to mniej więcej chodziło. Także żadnych objawień nie ma. Biblia jest skończonym objawieniem. Żadnych nowych objawień nie ma. A te z Parczewa, te z Lourdes, czy z Fatimy, czy z Guadalupy nie różnią się niczym. Nie różnią się niczym. I tyle. Nie? Jedynie to Kościół mówi, że te są prawdziwe, a te fałszywe. Nie?
Ale... No tak, rzecznik diecezji siedleckiej powiedział, że to w Parczewie to jest nieprawdziwe, bo w ogóle nie ma. Powiedział, komentarza nie będzie, bo i rzeczy nie ma. Proszę przejrzeć inne objawienia. Nigdzie nie znajdziemy cudów na drzewie czy na szybie. Nie będziemy się temu nawet przyglądać. Ludzie niech się modlą i bardzo dobrze, że to robią.
Lud może
ale na tym drzewie żadnego objawienia nie ma.
Czyli zobaczcie, nawet nie będziemy badać i tak wiemy, że to głupota. Czyli oni mniej więcej mówią to, co ja. Nie? Oni mówią to, co ja, ci biskupi, nie? Że nawet nie ma sensu badać, bo to głupota. No to oni to, zobaczcie, że tu biskupi, przynajmniej ci z diecezji siedleckiej, jasno wyrazili tę prawdę, którą wam wcześniej powiedziałem. Jeśli już by tam niektórzy mówią, no ale dobra, zbadajmy tam przekaz, ten, który się pojawił w Lourdes, mówię, nie wiem jak to powiedzieć, bo jak powiem zjawy, no to paragrafy, bo ja jestem oskarżony o to, że powiedziałem, że tam w Lourdes czy w Fatimie to się jakaś zjawa objawiła. No a kto? No jak to nazwać, nie?
Zjawiła się.
Zjawisko, nie? Może to nie będzie obraźliwe, nie? W każdym razie zjawisko nastąpiło, nie? No i teraz badajmy treść tego zjawiska z Biblią, nie? No i proste, że tak powiem, porównanie pokazuje, że to jest niebiblijne, antychrześcijańskie, te objawienia w Lourdes czy w Fatimie i tego, bo tam no i kto? No to ty powiedz, niech ciebie. Ten objaw, nie? Powiedział, żeby się modlić do niego, a nie jest Bogiem. No to już do widzenia. Nie ma. Sprzeczne z Biblią, bo tylko do Boga mamy się modlić. I koniec, nie? Także nawet takie proste... I wiecie, tu nie trzeba studiować teologii, nie? Tu nie trzeba mieć IQ większego niż Doda, czy coś takiego, tam, czy innych rzeczy, które ma Doda, nie? Tylko wystarczy no, odrobina zdrowego rozsądku i jakaś przynajmniej... szczątkowa znajomość Biblii, bo jakie jest pierwsze przykazanie, które jak się dzieci idą do pierwszej komunii, to ich się uczy tych przykazań. I pierwsze jak brzmi? Katolicy.
Zobaczmy, czy ktoś pisze.
Nie będziesz miał. Nie. No to wiadomo, jak ktoś mówi, żeby się do niego modlić, czyli traktować go jako Boga, to jest jakiś uzurpator i koniec tematu. Także gdyby Polacy znali Biblię, zobaczcie, że takie głupoty w krajach protestanckich się nie tego, nam na żadnym drzewie nic się nie objawia, nie? No bo ktoś by się w głowę popukał. No a w krajach katolickich się objawia. No i tyle w temacie.
Natalia pisze, żeby chociaż był to krzak gorejący, nie spalający się. No, a Grzegorz, może pojawią się święte gaje z objawieniami na drzewach.
Polska ma pełno świętych gajów.
No teraz
miejsc,
w każdym nadleśnictwie ma być las Jana Pawła II.
No to tam trzeba będzie i kapliczkę postawić i modlić się trzeba będzie w tym gaju. Normalnie zobaczcie sobie, w Biblii starożytny Izrael dokładnie tak samo grzeszył przeciwko Bogu i doigrał się, no.
Proces, kolejna rozprawa w procesie pastora Pawła Chojeckiego już w poniedziałek o 12.30 w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Między innymi właśnie za to, że to w Fatimie, chyba czy w Lourdes.
Chyba w Fatimie, tak, Fatimie już nie pamiętam.
Nazwał zjawą. Tak jak ci, którzy opisywali
to zjawisko.
Widzieli, też powiedzieli, że pojawiła się zjawa i mówiła coś.
Opinia pani profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego kosztowała 3000, żeby właśnie taką mądrość ludowi objawić.
No za darmo.
Znaczy nie ludowi, tylko prokuraturze.
No chyba nie chcesz, żeby za darmo ktoś takie głupoty opowiadał. Dziękujemy wam za dzisiaj.
Instytut religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na poniedziałek. Dziękujemy.
Nie myślałem, że dożyję. Ja też w Krakowie studiowałem na Politechnice, ale że się... A, dobra.
Dziękujemy wam wszystkim także za udział i za wsparcie. Mamy dziś 563 gitary, 563 osoby wsparły finansowo w maju telewizję Iść Pod Prąd. Do 1000 jeszcze 437. A zapraszamy też na czerwiec, na 9 zjazd klubów Iść Pod Prąd. Już 8 czerwca zapisujcie się online na naszej stronie internetowej przez formularz zgłoszeniowy. I zachęcam także do kontaktu telefonicznego. Już dwa numery telefonów albo do Pawła Machały 533 906 230 albo do Michała Fałka 536 813 435. Dziękuję bardzo tobie za udział i też Mateuszowi.
Ja
pastor Paweł Chojecki był naszym gościem, a także Mateusz Wojnar. A dziś jeszcze o 17.00 serwis informacyjny, a o 18.00 w dogrywce pieniądze. I podróże.
W kościele.
Zapraszamy. Do zobaczenia.